co mnie przekonuje osobiście do tego, że ciągle warto z młodymi ludźmi się spotykać? Jedna rzecz, to jest, moi drodzy, taki pewnik dla mnie. Ja 17 lat jestem księdzem, jak wspomniałem na początku kazania, a straciłem już 6 moich uczniów. 6 uczniów moich nie żyje przez te 17 lat. Osobiście uważam, że to liczba potężna. I tak sobie obiecałem, że na każdych rekolekcjach, kiedy spotkam się z młodymi ludźmi, to bardzo króciutko o każdym z tych młodych ludzi, których pożegnałem, dosłownie jednym zdaniem o nich opowiem. Może nawet po to, żeby dzisiaj wieczorem ktokolwiek z was, za kogokolwiek z nich, malutkie wieczne odpoczywanie odmówił. Pierwszym uczniem, którego straciłem, to była moja uczennica cudowna w drugiej klasie podstawówki, Olga. Do dziś pamiętam taką niskopienną dziewczynkę, jak to w drugiej klasie. 2 piękne warkoczyki, 1303 piegi i wszystko zaliczone do pierwszej Komunii Świętej. Ona przychodziła do biurka i ciągle pytała, proszę księdza, kiedy będę mogła się na próbę wyspowiadać? Ja mówię, Olga, zaczekaj jeszcze chwileczkę, wyspowiadasz się. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że pewnego dnia w szkole ta dziewczynka, idąc korytarzem, przewraca się. Traci przytomność. Pan dyrektor zawiózł ją do domu, przychodzi na drugi dzień, znowu straciła przytomność, której nie odzyskała przez tydzień i zmarła w szpitalu w Rzeszowie. Miała wirusowe zapalenie opon mózgowych. Nie doleczyła grypy. Rodzice pojechali do pracy za granicę, babcia ją wychowywała. Ile ta babcia łez wylała, moi drodzy, potem, po tej stracie Olgi. Jej pogrzeb był dokładnie 19 marca 2001 roku. Ona już tą pierwszą spowiedź zdawała tam. Bardzo mi szkoda tej dziewczynki, cudownej, inteligentnej, ale moi drodzy, nigdy nie zapomnę łez jej rodziców. Drugie smutne pożegnanie, Paweł, uczeń klasy 6 szkoły podstawowej. Na feriach zimowych biegał sobie po domu, jakby nigdy nic. Nagle się przewraca, też traci przytomność. Okazało się, że miał takiego krwiaka w głowie, który się rozlał. Tydzień walczył też o życie w szpitalu. Jedynak, moi drodzy, wyobrażacie sobie łzy matki, która jedyne dziecko traci? Ja sobie nie wyobrażam. Ile razy jeździłem do Krosna, moi drodzy, to widziałem tą mamę, przy cmentarzu czekała, żeby panowie, tu, jeśli nie umiesz zachować, to na klęcznik. No to liczę na to. I moi drodzy, strata niesamowita jedynego dziecka. To jest taki ból matczynego serca, że trudno sobie to wyobrazić. Później im się dziewczynka urodziła, Wiktorka. Jak ich kiedyś spotkałem, to mówiła, ona mówi tak, każdej matce powtarzam, nie miej jednego dziecka. Jak jedno stracisz, to jest ból nad bóle. Trzecie spotkanie miałem takiego ucznia, tu w Krośnie uczyłem 10 lat temu w zawodówce. Taki hultaj, tak mi dokuczał ten Mateusz. A ja później mówię, chodź na rekolekcję na wakacje, cię zabiorę. To śmiał mi się w oczy na początku, a potem dał się skusić. Pojechał ze mną na rekolekcję dla ministrantów. I wiecie co, po 3 dniach takich rekolekcji animatorzy z wielkim stażem to się chowali przy Mateuszu. Jakbyś zapytał dzieciaków, z kim chcesz grać w piłkę? Z Mateuszem? Z kim chcesz iść do sklepu na zakupy? Z Mateuszem? U kogo chcesz być w grupie? Z Mateuszem? Słuchajcie, ja widziałem, wiecie, na podstawie tego Mateusza taką przemianę gościa z takiego, wiecie, lumpa, hultaja, z takiego rozrabiaki, dla którego się liczyła tylko impreza weekendowa, na takiego gościa, z którym mógłbyś konie kraść, z którym mógłbyś na koniec świata podróżować. Wiecie, czego zawsze żałował? Kolejna wskazówka dla was. On mówi tak, księdzu, jak ja jadę gdzieś tam za granicę do pracy, jak się umawiam z jakąś dziewczyną na kawę, to zawsze mówię, że jestem na urlopie, na studiach jestem, ale wziąłem sobie urlop i do pracy przyjechałem. On, moi drodzy, tak się wstydził, że tylko zawodówkę skończył i zawsze obiecywał, mówi, zarobię trochę grosza, wrócę, pójdę do technikum, a potem będę robił studia. Niestety zginął, zabił się na motorze, który kupił z 2 tygodnie wcześniej. Nie żeby jakoś, wiecie, strasznie jeździł. W zbieg okoliczności zajeżdżał na CPN, zawadził o krawężnik, źle się nachylił gdzieś, tak go wyrzuciło, że uderzył z jakiegoś słupa, zginął na miejscu. Jechał ze swoją dziewczyną, która troszeczkę się wyobdzierała tylko. A tutaj niedaleko, moi drodzy, w Świeżowej leży na cmentarzu, w Zręcinie dokładnie. Super gość. Tak mi szkoda tego faceta, że po prostu ja widziałem w nim taki potencjał, ale też, moi drodzy, taką prawdziwą przemianę człowieka. Kolejne takie bardzo smutne pożegnanie, czwarte już, to śmierć mojej uczennicy Weroniki. Uczyłem ją w mechaniku w Sanoku. Chodziła do takiej szkoły chemicznej, obym powiedział. W piątek miałem z nimi ostatnią lekcję i pamiętam, jak ostatnia wychodziła z klasy, zawsze mi oczko puszczała i zawsze tak lubiła, mówi, pa, księdzuniu. Ja nie wiedziałem, moi drodzy, że 29 albo 30 kwietnia 2007 roku ostatni raz mi w życiu pomacha. Dzień później w nocy, z soboty na niedzielę, zginęła w takim dramatycznym wypadku samochodowym, który miał miejsce w Sanoku. Piątka młodych ludzi pędziła z zawrotną prędkością i rozbili się, użyję właściwego słowa, o bramę cmentarza w centrum miasta. Z piątki dzieciaków, ksiądz Tomek był w Sanoku wtedy jeszcze, no właśnie. Z 5 dzieciaków, kto jechał samochodem, 4 zginęła na miejscu, a 1 chłopak przeżył. Nie wiem, co czuję do dzisiaj, nie chciałbym być w jego skórze. Resztki dzieciaków po cmentarzu szukali, było takie uderzenie, że ich porozrywało. I w tym wypadku zginęła właśnie młoda, piękna dziewczyna Weronika. I pamiętam, moi drodzy, jej pogrzeb, bo byłem jako nauczyciel, który ją uczył, 2 białe trumny, morze łez, piękne napisy, miłość nigdy nie ustaje, bo to jej chłopak zginął też, ona i obok chłopaka była pochowana na cmentarzu. I tak mówiłem uczniom, co z tego, że tak pięknie tam pisze, jak oni tej miłości sobie już nigdy nie pokażą. A jej klasa nie była dobra, bo buziaki... Wiecie, jak się klasa zmieniła po śmierci Weroniki? Ale ja im kiedyś wypomniałem na końcu roku, mówię, słuchajcie, trzeba było śmierci waszej koleżanki, żebyście się inną klasą stali? Takiego trzeba aż było krwawego daru? Słuchajcie, inna klasa. Z demonów anioły od razu. Jak, moi drodzy, nie miałeś lekcji z nimi, oni przyszli na plebanią, mówię, niech ksiądz przyjdzie, bo my sobie nie możemy dać rady z tym, że Agnieszka zginęła. I wtedy zobaczyłem, jak ksiądz może być młodym ludziom też potrzebny. Piąte pożegnanie smutne to mój uczeń Mateusz. Uczyłem go krótko, 5 roku tylko. Zdał maturę, pojechał z kolegami nad Solinę i wracając wleciał jakiś szerszeń do samochodu i chłopak tak spanikował za kierownicą, że po prostu szarpnął. Wjechali gdzieś na mostek, się nadziali i tam jako pasażer z tyłu Mateusz zginął. Fajny chłopak, moi drodzy. Wszyscy go lubili na osiedlu. To nie był baciar, tylko taki fajny gość. Jak jadę do takiego drugiego miejsca mojej pracy, to przejeżdżam między garażami na tym osiedlu i tam piękny mural z twarzą Mateusza. I napis, ci co odchodzą, wciąż z nami są. I wreszcie, moi drodzy, Paulinka, która umarła nam podczas rekolekcji w szkole. Poszła na taki niewinny zabieg, taką miała narość między palcami u nogi, która jej przeszkadzała w chodzeniu. Lekarz zoperował, zabieg się udał, bo to znieczulenie miejscowe. Na drugi dzień dziewczynka się nie obudziła. Wiecie co, nigdy nie pamiętałem, żeby takie tłumy na rekolekcjach były do spowiedzi. Jak była cisza w kościele. A wiecie, jaki był tytuł rekolekcji? Dzisiaj jest ostatni dzień z reszty twojego życia, albo jest to dzień twojej śmierci. Tak było w kościele przez 3 dni. Jak teraz. A głosił tę rekolekcję ksiądz na wózku inwalidzkim, który ze śmiercią się witał. Był taki wypadek, że był tak połamany, ale kocha młodzież. Moi drodzy, ksiądz, który... Ja byłem dla niego nawet pielęgniarką, jak miał tę rekolekcję, bo mieszkał u mnie na plebanii. Ja go musiałem do snu rozebrać. Musiałem mocz zanieść do łazieneczki w cewniczku, jak trzeba było. Ja miałem go w piżamkę ubrać i rany opatrzeć. On mówi, Jacek, przylep mi ten plaster na plecach, tylko w takim miejscu, gdzie rany nie ma. Ja ściągnąłem mu koszulę, mówię, Marek, ale nie ma takiego miejsca na twoich plecach, gdzie by rany nie było. To walcie popadnie. Same blizny, moi drodzy, same odleżyny. Ale to był ksiądz, który, wiecie, gdzie miał, pamiętać taki portal internetowy fotka.pl? Już nie to pokolenie. Tam dziewczyny swoje wdzięki, wiecie, sukieneczki, miniuweczki, chłopcy bicepsiki, jak to mówią, że żelu gąż, włosów brak, wiecie, wszystko na tej foci. I on zarejestrował się na fotce właśnie, jako ksiądz. I wszyscy to mówią, ksiądz głupi, mówi, nie. To jest piękne miejsce ewangelizacji. I wyobraźcie sobie, jak przynosiłem mu komputer, bo o to prosił, ma tylko ręce sprawne. Od tego miejsca nic nie czuję w dół. Zupełnie. Tylko jak wiecie, nogi mu rozkładałem, żeby się mógł wygodnie położyć, tak mu chodziły przez 5 minut. Mówi, że on nic nie czuje, że mu te nogi chodzą, ale wiecie, później klap, 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 klap. Tak jakbyś koguta zabił, wiecie, łeb mu chodzi chwilę, a potem... To tak właśnie noga księdza Marka opadała mniej więcej. No i wiecie, on 6 godzin po rekolekcjach korespondował z młodzieżą z całej Polski na fotce. Takie miał wzięcie, księdzuniu. Ale on pisał, ja tutaj swoich wdzięków nie fotografuję, tylko swoje cierpienie i moją niepełnosprawność. I korespondował, moi drodzy, on 120 maili dziennie odbierał od młodzieży z całej Polski. A jak usłyszał o tym, że ta Paulinka nam umarła, to gość, moi drodzy, był zszokowany. Co chcę właśnie, do czego chcę dojść? Zadam wam pytanie. Popatrzcie się. 6 tych moich pociech jest tam. Czy tam? Nie wiem. O Weronikę się boję. W samochodzie tyle wody było, piwa, narkotyków. Jaki wieczny los? Nie wiem. Natomiast, moi drodzy, zadam sobie i wam pytanie. Zabrakło nas dzisiaj, na tym świecie. Co byś po sobie pozostawił? Jak by cię ludzie wspominali? Co by mówili? Grześka nie ma dzisiaj, Jacka nie ma, Wojtka, Joli, Urszulki, Grażynki. Co byście po sobie pozostawili? Co by dzisiaj... No ciekawe, no gaśniesz dzisiaj, pyk, wyparowałeś, no i... Wchodzisz do tych najbliższych, co by o tobie mówili? Wiecie, coraz byłem po kolędzie na takiej ulicy, gdzie taki rozbójnik umarł, chłopak, taki 20 lat. Tak się nafaszerował dopalaczami, wódą zapił, że wiecie, co zrobiło z jego organizmem? Spaliło go. Jak chodziłem do szpitala, gość miał temperatura 41 z haczkiem przez 2 tygodnie. Bo w tym dopalaczu była trutka na szczury. A szczur jak umiera, rozsadza mu płuca. Szczur się wykrwawia. Jego płuca, moi drodzy, to były jak 2 żarna grillowe. I wiecie, panie na Ojomie przykładały go mokrymi kocami, a on zwyczajnie parował. Ja byłem tego świadkiem, widziałem w szpitalu. 2 tygodnie w takich męczarniach umierał. A jak pytałem się na ulicy, tam jak byłem po kolędzie, mówię, zginął tu, umarł tu chłopak z waszej ulicy. Bardzo dobrze! Co pan mówi? To był demon! Wiecząc, co on na tej ulicy wyprawiał? Słuchajcie, pierwszy raz mi się w życiu zdarzyło, że na 20 domów na ulicy stojących w 19 domach nikt gościa nie żałował. I tak sobie myślę, no zabrakłoby mnie dzisiaj, to ja bym, moi drodzy, dwa razy chciał umrzeć, jakbym usłyszał, że nikomu nie byłem potrzebny w moim życiu. Że ja swoim życiem nic nie zostawiłem. Ale chciałbym was teraz poznać z taką dziewczynką, której wystarczyło zaledwie 11 lat i 2 miesiące, żeby o niej mówiła cała Ameryka. Gdybym na przykład dzisiaj dał wam takie zadanie, daję wam zdjęcie tej dziewczyny, wyczarteruję wam samolot do Stanów Zjednoczonych, będą was wyrzucać w wielkich miastach, w Miami 5, w Nowym Jorku 10 osób, w Waszyngtonie, w Chicago, gdzieś tam jeszcze, moi drodzy. Bierzecie zdjęcie, idziecie na miasto i pokazujesz, znasz tą dziewczynkę? No pewnie, to nasza Rachelka. Znasz tą dziewczynkę? No pewnie, to nasza Rachelka. Moi drodzy, o tej dziewczynce w Ameryce, wiecie, napisali, ona zrobiła więcej dla świata przez 11 lat swojego życia, aniżeli Organizacja Narodów Zjednoczonych od początku swojego istnienia. To mówi samo za siebie. Dwa zdania o tej dziewczynce. Gdy była w przedszkolu ta Rachela Beckwith, fantastyczna postać. Chociaż wiecie, kto się angielskiego uczy, to powie, co ksiądz wygaduje, jakaś Rachela, to żydowskie imię. Rachel. No to niech będzie, że Rachel, nie? A moi drodzy, dziewczynka jest w przedszkolu. Pani na lekcji opowiada o innych dzieciach, które chorują na raka. Rachela się wsłuchuje w to opowiadanie pani w przedszkolu. Dziś jakby w przedszkolu pani w Polsce opowiadała o dzieciach, co na raka chorują, to by mama niejedna przyszła i powiedziała, co pani durna wygaduje i nam dzieci straszy. Ostatnio gimnazjaliści zrobili mękę pańską w szkole. Pan Jezus przybity do krzyża, jeden z uczniów. Wiecie, jaką nagonkę na szkołę zrobili? Co się dzieje w tej szkole? Tak, moi drodzy, dzisiaj nie wolno o takich rzeczach mówić, o cierpieniu, to co, do szuflady włóżmy. Ale moi drodzy, taka sytuacja. Rachela słyszy o tych dzieciach, a pani też mówi, że jest taka fundacja w Ameryce, nazywa się Loczki Miłości. I ta fundacja wykonuje peruki dla dzieci, które po chemii tracą włosy. Jakby panie chciały kiedyś na Loczki Miłości oddać swoje piękne włosy, bardzo proszę. Rachela wraca do domu, bierze nożyczki, przynosi mamie, mówi, mamuś, ja chciałam tym dzieciom dać włosy na perukę. Mama zdębiała, mówi, kto ci takie rzeczy nagadał? No pani w szkole. I matka nie leciała z pretensjami, tylko się rozpłakała, bo wiedziała, że z tej dziewczynki rośnie wrażliwe dziecko. Mijają latka, 11 urodzin Racheli się zbliżają i ona pisze na fejsie, załóżmy, nie wiem na czym pisała, ale załóżmy, że na fejsie, napisała zaproszenie do swoich kolegów i koleżanek i pisze tak. Zbliżają się moje 11 urodziny. Zapraszam was serdecznie do udziału w tych urodzinach, ale nie chcę żadnych prezentów. Mam tylko jedną prośbę. Gdybyście chcieli, wpłaćcie na konto pewnej fundacji z Googlami związanej nawet parę dolarów, bo moim życzeniem jest, aby w Afryce wykopano choćby jedną studnię dla dzieci w Somalii, w Sudanie Północnym czy Południowym. Urodziny Racheli zbliżyły się, przeszły, nie uzbierało się nawet na jedną studnię. A Rachela napisała dalej, mówi, marzyłam o tej studni, bo wyczytałam, że dzieci w Afryce nie dożyją nawet 5. roku życia z powodu braku czystej, pitnej wody. Jak pijesz brudną wodę, to się trujesz, chorujesz i umierasz. Ja byłem na jednej parafii, gdzie moim księdzem proboszczem był misjonarz, który kilkanaście lat w Kamerunie przepracował. I mówił tak, kiedyś pojechałem do kościoła odprawiać mszę świętą i zastała mnie burza. A w Afryce, moi drodzy, dzisiaj w tym momencie widzisz piękną drogę, po burzy tej drogi już nie ma. Ale zaryzykował, że pojedzie i utonął w jakimś bagnie i samochód mu zaczął się topić. Wziął tą linę szybko, do jakiegoś tam drzewa zawiązał, wyciągarkę, powolutku samochód się wyciągał. Ale on się zmęczył, spocił, a w Afryce nie ma żartów. Jak nie pijesz wody, możesz zwariować od tego słońca, które po burzy przyszło. I mówi, że żadna siła nie była go w stanie powstrzymać przed tym, żeby pójść do najbliższej kałuży, zdmuchnąć te komary, jakoś tam wodę przerzucić i pić takie błotko. Mówi, że nie zdążył do wioski wrócić, miał kolejny atak malarii. A dzieci w Afryce, moi drodzy, 5 lat nie dożyją z powodu braku czystej, pitnej wody. 11 lat minęło Racheli, na jedną studnię się nie uzbierało. 2 miesiące później Rachela ginie w wypadku samochodowym. Ale co się zaczęło po jej śmierci, to przeszło wszelkie pojęcie. Proszę sobie wyobrazić, że w 2 miesiące po śmierci Racheli na tym koncie było $1 000 000. A gdy zamykano w 2015 roku to konto, było prawie 2 miliony. I może gdy ja mówię do was krótkie kazanko, to jej mama może wsiada do samolotu dzisiaj i leci do Somalii, gdzie jutro otworzy 5 kolejnych studni. Kiedyś na YouTubie taki filmik o jej matce znalazłem piękny, jak przyjechała do Afryki i taki, załóżmy, sołtys w afrykańskiej wiosce przyszedł do niej, ukłonił się nisko i powiedział: dziękuję ci za to, że masz tak cudowną córkę. Nie powiedział o tej dziewczynce w czasie przeszłym. Słuchajcie, popatrzcie się. Rachelka żyje w Afryce w każdym łyku wody. Jak dziecko weźmie do butelki, naleje wody z takiej studni głębinowej, 2 łyczki i powie: Rachela, dzięki tobie. Popatrzcie się, 11 lat dziewczynka zostawia po sobie taką spuściznę, o której mówić będą przez wieki i długie lata i jeszcze dzień dłużej. I na koniec, moi drodzy, jeszcze jedno spostrzeżenie. Kiedyś, no byłem ministrantem oczywiście, tak droga, wiecie, w karierze kapłańskiej się zaczynała od ministrantury. Byłem taki maleńki jak kolega, który dzisiaj czytanie czytał, co gospoda Bąk nie było widać. A ja tam śpiewałem już wtedy: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. No właśnie, z czytaniem było pewnie gorzej, ale śpiewać to śpiewałem. I wiecie, w 4 klasie byłem na pogrzebie gościa, który zabił swoją żonę. Był pijakiem od gradobicia i przyszedł do żony i mówi: daj mi na piwo. Nie dam ci, bo nie mam. 4 dzieci mamy. Ja potrzebuję na te dzieci pieniędzy. Daj mi na piwo. Nie dam. Wiecie, co zrobił gość? Tak jak psa, wywlókł żonę z domu do stodoły i zamordował ją, nie wiem, jak to u was mówią, sztychówką. Zadźgał jak kreta. Ale potem się powiesił zaraz. Co to było? Ja miałem 4 klasa podstawówki. Co to się działo we wiosce? Moi drodzy. I pamiętam pogrzeb. Na pogrzebie tej kobiety chyba cała ta moja miejscowość była. Kto żyw? Jedni z ciekawości, inni z litości, jeszcze inni z pobożności. Na jego pogrzeb, wiecie kto przyszedł? Ksiądz, grabarz i jaskropidło. Nie było biur pogrzebowych. I tak sobie, wiecie, jako 4-klasista stałem nad grobem gościa i tak mi łezka chyba się kręciła wokół, na pewno. I tak sobie myślałem, jak trzeba żyć, żeby nawet cię nie przyszedł nikt pożegnać. Jak trzeba, moi drodzy, zniszczyć swoje życie, tak zhańbić to życie, żeby nie zostało w tym życiu nic. Moi drodzy, odejście dzisiaj do domów właśnie z odpowiedzią na to pytanie. Co ja po sobie chcę pozostawić? Ale też, moi drodzy, wy, odkąd tylko urodziliście się, włącznie ze mną, wszyscy jak tu jesteśmy, my od samego naszego urodzenia zostawiamy ślady. Zostawiamy, moi drodzy, ślady dobre, ślady, których się wstydzę, o których chciałbym zapomnieć. Zostawiam też ślady, moi drodzy, dobra i zła. Mówiłem na kazaniu dzisiaj. Który wilk zwycięży? Który wilk zwycięży? Ten, którego karmisz. Idźcie dzisiaj do domu i haratnijcie sobie na YouTubie Lux Torpeda Wilki 2. I tam właśnie będzie, że ten wilk zwycięża, którego karmię. Moi drodzy, i tutaj jeszcze jest, popatrzcie się, co po sobie pozostawię, po czym się karmię? To jest drugie pytanie. Czym ty karmisz swoje życie na tym etapie, na którym jesteś? Moi drodzy, to nie tylko, moi kochani, że to jest jeszcze śniadanie, obiad, kolacja. To nie o takie karmienie mi chodzi, tylko o to, czym ty karmisz swoje wnętrze. To jest odpowiedź, wobec której absolutnie nie wolno ci przejść obojętnie.